Możecie siedzieć, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli ten etap naszego nabożeństwa od złożenia Bogu dziękczynienia w naszej modlitwie i abyśmy Mu podziękowali za to wszystko, co już uczynił pośród nas w czasie tego kongresu i abyśmy Mu też podziękowali awansem za to, co jeszcze uczyni. Drogi Ojcze, tak bardzo dziękujemy Ci, że mogliśmy w czasie tego kongresu w tak cudowny sposób doświadczać obecności Jezusa Chrystusa pośród nas w Duchu Świętym. Dziękujemy Ci, że Ty dotykałeś się naszych serc, że nas karmiłeś, że nas uwalniałeś, uzdrawiałeś, że wskazywałeś nam właściwy kierunek, że nas korygowałeś, że wylewałeś na nas swoją miłość i dobroć, że ponownie mogliśmy zobaczyć, jak wspaniały jest Chrystus, jak cudowne jest zbawienie w Nim i jak piękny jest Kościół, który On buduje. Dziękujemy Ci za to. I dziękujemy Ci też za to, co jeszcze będziesz czynił, bo wierzymy, że będziesz dalej zbawiał, uzdrawiał, powoływał i nas uczył. Chwała niech będzie Twemu imieniu. I w tym imieniu modlimy się i składamy Tobie dziękczynienie. Amen. Podziękowawszy Bogu, chciałbym jeszcze podziękować Wam wszystkim w moim imieniu, mojej żony, moich dzieci, Wam wszystkim, drodzy wykładowcy, bracia, na czele z naszym drogim bratem biskupem, za słowo, którym dzieliliście się, które mnie karmiło, błogosławiło. Tak jak Pan powiedział mi przed kongresem, słuchaj, będę mówił do Ciebie. I Pan wielokrotnie do mnie przemówił. Jestem Mu za to bardzo wdzięczny. Chciałem podziękować też bardzo grupie uwielbienia, która tak cudownie wprowadzała nas w obecność Bożą i tak ciężko pracowali tutaj, abyśmy mogli doświadczać tak pięknych chwil przed Panem. Dziękuję Wam z całego serca za Waszą służbę i postawę i Wam wszystkim chciałem podziękować za każdy uśmiech, za każde ciepłe słowo, za każde spojrzenie, za każde słowo zachęty. Z wieloma nie mogliśmy się poznać osobiście, ale sam fakt, że tu jesteście, że współtworzycie tę atmosferę Bożej miłości, Bożej łaski, ma przeogromne znaczenie. Wiem, że wyjadę z tego kongresu zmieniony, zachęcony, umotywowany, oczyszczony, nakarmiony. Jestem wdzięczny Bogu, że mogłem ponownie zobaczyć, iż Jego dzieła są piękne, a Wy jesteście Jego dziełem. Jeszcze raz dziękuję Wam z całego serca. Czasami po prostu wystarczy, że gdzieś się zwyczajnie pokażemy. Że gdzieś przyjedziemy, że się stawimy, że będziemy. I już samo to powoduje, że Pan może się nami posłużyć. Bo On w nas mieszka, jesteśmy Jego świątynią. A dzisiejszego wieczoru chciałbym podzielić się z Wami czymś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu. To jest temat, który już od prawie kilkunastu lat tak bardzo mocno mi towarzyszy, powraca do mnie. Temat, który niezmiennie niesie mi pocieszenie, niezmiennie niesie zachętę do tego, bym dalej Bogu służył. Temat, dzięki któremu zawsze, nawet w trudnej sytuacji, jako pastor mogę znaleźć słowo pocieszenia dla kogoś. I zatytułowałem to kazanie „Będziesz miał swój wielki dzień”. Możesz teraz pomyśleć, jak to ja? Ja będę miał swój wielki dzień. Tak, będziesz miał swój wielki dzień. Możesz to sobie zapisać na czerwono w swoim notatniku, zapisać to w swoim sercu, w swoich myślach. Będziesz miał swój wielki dzień. Słowo Boże obiecuje Ci to, że będziesz miał swój wielki dzień. Najpierw chciałbym na kilku przykładach z Biblii pokazać Wam różne osoby, które miały swój wielki dzień, gdy spotkały się z Jezusem, z Jego miłością, z Jego łaską, z Jego dobrocią, z Jego mocą. Najpierw otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 9. Pierwszą z tych osób będzie Eneasz. Te osoby dobrałem nieprzypadkowo, albowiem każda z nich musiała długo czekać na swój wielki dzień. Ale doczekała się i miała swój wielki dzień. I najpierw Eneasz, Dzieje Apostolskie, rozdział 9, od 32 do 35 wersetu. I stało się, że Piotr, obchodząc wszystkich, przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Tam spotkał pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i leżał od 8 lat na łożu. 8 lat przykuty do łóżka. Możliwe, że miał wylew. Nie wiemy, co było przyczyną. Zapewne była to jakaś naturalna przyczyna. 8 lat. 8 długich lat. Dzień i noc przykuty do łóżka, obezwładniony. Jego bliscy musieli się nim opiekować. W czasach, gdy o wiele trudniej było o zachowanie higieny, o wiele trudniej było o to, żeby znaleźć właściwe rzeczy do opieki nad obłożnie chorym. 8 długich lat. I to w czasach, gdy istniał już Kościół Jezusa Chrystusa. I czytajmy od wersetu 34 o wielkim dniu Eneasza. Przyszedł on po 8 latach. I rzekł mu Piotr: Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus. Po 8 latach przychodzi do niego Piotr i mówi mu słowa, w które być może było mu ciężko uwierzyć. Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus. Eneasz miał swój wielki dzień. Wstań i pościel sobie łoże. I zaraz wstał. I widzieli go wszyscy mieszkańcy Lyddy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. Och, to mnie inspiruje. Nigdy nie wiesz, kto zapuka do twoich drzwi. Nigdy nie wiesz, kogo Pan pośle do ciebie dzisiaj. Nigdy nie wiesz, jakim słowem Pan przemówi do ciebie dzisiaj. Kolejna osoba była już wspominana, ale jest potrzebna i do tej usługi, zatem wspomnimy o niej raz jeszcze. Ewangelia Marka, rozdział 5, od 25 wersetu czytamy. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. 12 długich lat. Myślę, że przypadek tej kobiety z pewnością bardziej mogą odczuć nasze drogie siostry w Panu. Jak bardzo dotkliwa była ta dolegliwość. Jak bardzo upokarzająca. Zwłaszcza w czasach, gdy, jak już wspomniałem, o higienę było o wiele trudniej niż dzisiaj. Jak bardzo ta kobieta musiała cierpieć również psychicznie, emocjonalnie, przez 12 długich lat. 12 lat. I próbowała zrobić najlepszy użytek, jaki mogła z ówczesnej służby zdrowia. Każdy, kto albo był przewlekle chory, albo ma w rodzinie kogoś, kto jest przewlekle chory, wie, że często nie jest łatwo przechodzić przez wszystkie procedury, wszystkie meandry służby zdrowia. Jestem wdzięczny Bogu za wszystkich lekarzy i pielęgniarki, za każdy szpital w naszym kraju. To jest wielka łaska od Boga, że mamy tak wiele. Mamy o wiele więcej niż większość krajów na świecie. Ale wciąż ten system jest daleki od doskonałości. Pracują tam niedoskonali ludzie. Nie zawsze spotykamy się tam z tym, czego byśmy się spodziewali. Nie zawsze starcza pieniędzy, nie zawsze starcza czasu, nie zawsze starcza środków, nie zawsze starcza cierpliwości. Nie zawsze spotkamy się tam z uśmiechem. i ktoś, kto jest przewlekle chory, też niestety często spotyka się z wieloma trudnymi sytuacjami w ramach służby zdrowia. Pomimo tego, że wielu lekarzy i wiele pielęgniarek naprawdę starają się i poświęcają się, jesteśmy za nich wdzięczni Bogu. 12 długich lat. Ale w końcu przyszedł jej dzień. Zwróćcie uwagę, ten dzień przyszedł inaczej. Do Eneasza przyszedł Piotr, a ona dowiedziała się, że Jezus przechodzi niedaleko. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę, choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I posłuchajcie tych słów. Słyszeliście je wielokrotnie, ale usłyszcie je ponownie dzisiaj. Bo może dzisiaj jest twój wielki dzień spotkania z Jezusem. Po 12 latach cierpienia i upokorzeń. I zaraz. Najpierw było 12 lat, a teraz i zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. Bo spotkała się z Jezusem, z Jego mocą, z Jego miłością i z Jego łaską. A teraz przeczytamy o pobożnej kobiecie, którą zaatakował szatan. Jezus wyraźnie określił przyczynę tej dolegliwości. Był to atak diabła. Ewangelia Łukasza, rozdział 13. Od 10 wersetu. Z 16 wersetu wiemy, że kobieta, o której tu jest mowa, od 18 lat cierpiała, bo związał ją szatan. 18 lat. To jest jeszcze dłużej niż 12. Sam diabeł za tym stał. Ta kobieta chodziła do synagogi. Nie mamy prawa wątpić, że była pobożna, że ufała Bogu. A nauczał w jednej z synagog w szabat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. Przez 18 lat. Poważne problemy z kręgosłupem. Poważny ból w plecach. Może nabawiła się już garba. Nie mogła się wyprostować, nie mogła normalnie funkcjonować, ale pomimo swojego bólu i cierpienia nie obraziła się na Boga, ale wiernie przychodziła do synagogi. A tak się składa, że Jezus również wiernie uczęszczał do synagog. I dzisiaj to Kościół jest najlepszym miejscem spotkania Kościoła, większe i mniejsze, na spotkanie się z Jezusem. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. Zaraz, gdy Jezus położył na nią ręce, po 18 latach Bóg Wszechmogący dotknął się ciała tej kobiety i zaraz została uzdrowiona. Miała swój wielki dzień. To był jej wielki dzień. I diabeł nie mógł jej odebrać tego wielkiego dnia, bo ten dzień dał jej sam Jezus. I ty będziesz miał, i ty będziesz miała swój wielki dzień. A teraz otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 5. To jest bardzo poruszająca historia. Od wersetu 2 będziemy czytać. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych. Następne słowa to zapewne jest późniejsza wstawka w najstarszych manuskryptach, w najlepszych nie ma tego, ale przeczytamy tak czy inaczej. Którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. Czy słyszeliście uważnie od ilu lat? Od 38 lat. Wielu z nas nie ma nawet 38 lat. Tak długo ten człowiek był chory. Z wersetu 14 wiemy, że przyczyną tej choroby był jego grzech. Oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. To są słowa Jezusa do tego człowieka, gdy później się spotkali. Trudno powiedzieć, jaka była ta choroba. Nie był przykuty do łóżka, bo był w stanie sam chodzić, próbował dojść do sadzawki, ale z powodu jakichś błędów w swoim życiu, z powodu osobistego grzechu, w tym konkretnym przypadku doszło do choroby. Grzech nie stoi za każdą chorobą, podobnie jak szatan nie stoi za każdą chorobą, ale w tym przypadku grzech był przyczyną choroby. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zdumiewa mnie w tym wszystkim to, że tam było mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych. A Jezus podszedł tylko do jednego z nich. W pewnym sensie był inkognito. Bo to był dzień, wielki dzień tego człowieka. To był jego dzień. Jezus podszedł do niego wtedy. I zapytał go, chcesz być zdrowy? Szokujące pytanie. Ale ci, którzy mają do czynienia z ludźmi przewlekle chorymi, wiedzą, że czasami tak bardzo przyzwyczajają się oni do choroby, że nie chcą już być zdrowi. Bo jeśli będą zdrowi, to tak jak Eneasz, będą musieli posłać swoje łoże. Będą musieli zacząć troszczyć się o swoje potrzeby. I być może stracą uwagę wielu osób wokół. Także Jezus nie bez przyczyny zadaje to pytanie. Chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory, Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. I te słowa łamią mi serce. Nie mam człowieka. On był chory z powodu grzechu i ten grzech prawdopodobnie spowodował również to, że był samotny. Nie miał nikogo, kto by mu pomógł. Cierpiał w samotności, chorował w samotności. Dzisiaj to byłby obraz kogoś porzuconego w jakimś przytułku, w jakimś domu opieki. To są najstraszliwsze miejsca chyba na tej ziemi. Już sama choroba jest czymś strasznym, ale jeśli jeszcze do tego jesteś samotny i nie masz nikogo, kto by ci pomógł i przeżywasz rozczarowanie za rozczarowaniem. Wierzysz, że to poruszenie wody może ci pomóc, ale zawsze ktoś jest przed tobą. Zawsze coś wielkiego wydarzy się w życiu kogoś innego, nie w twoim. I gdy o tym myślałem, gdy rozmawialiśmy o tym tekście z moją żoną, ona powiedziała, to jest tak jak wielu ludzi, którzy wychodzą do przodu, prosząc o to, prosząc o tamto, z nadzieją, że może tym razem Bóg zadziała, że może tym razem doznają uwolnienia, może tym razem doznają uzdrowienia i często nic się nie dzieje z tego, co proszą. Inni mają świadectwo o uzdrowieniu, inni mają świadectwo o uwolnieniu, a ja wciąż nie. Tyle razy już wychodziłem do przodu. Ale to nie znaczy, że Jezus cię nie widzi. To nie znaczy, że nie będziesz miał swojego wielkiego dnia. Ten człowiek po 38 latach miał swój wielki dzień, bo Jezus przyszedł do niego osobiście. Ja wierzę, że Jezus chce przyjść dzisiaj osobiście do wielu z nas. Bo kocha nas. Nie znajdziemy wersetu w Biblii, który powiedziałby nam, że dzisiaj nie możesz mieć swojego wielkiego dnia. ten dzień może być dzisiaj. Jeszcze jeden przykład. Dzieje apostolskie, rozdział 3. Od 1 wersetu. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia. A z rozdziału 4, wersetu 22 wiem, że ten człowiek miał ponad 40 lat. Wada wrodzona, coś nie tak poszło przy porodzie. Były jakieś komplikacje w trakcie ciąży. Nie było USG, nie było badań prenatalnych, nie było żadnych z tych rzeczy. Po prostu urodził się niepełnosprawny. I nigdy nie zaczął chodzić. Ponad 40 lat. Ponad 40 lat ten człowiek nie chodził. Nie chodził, gdy Jezus był na ziemi i usługiwał. I nic się nie zmieniło wtedy. Nie wiem, gdzie on był, dlaczego jego drogi z Jezusem się nie skrzyżowały, ale ponad 40 lat cierpiał. Niemniej jednak teraz przyszedł jego wielki dzień i powiem ci, twój wielki dzień może cię zaskoczyć, może przyjść z zaskoczenia, może już się go w ogóle nie spodziewasz, może odłożyłeś to gdzieś na półkę, może myślisz, to nie dla mnie. Ten człowiek w ogóle nie spodziewał się, że coś wielkiego się wydarzy. I niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł. Zwróćcie uwagę, on najpierw ujrzał, spojrzał tak kątem oka. Idą, poproszę ich o coś. Ale Piotr spojrzał na niego uważnie i rzekł. Spójrz na nas. Spójrz na nas. Spójrz na nas. Nie patrz kątem oka, przelotnie. Nie patrz na nas, już na następnych, którzy idą. Spójrz na nas, skup się. Nadszedł twój wielki dzień. Spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie. Ale wciąż jego serce nie rozumiało tego, co za chwilę ma się wydarzyć. Spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr. Srebra i złota nie mam. Cóż za rozczarowanie. Po co mi zawracają głowę? Lecz co mam, to ci daję. Za darmo. Dzisiaj jest twój wielki dzień. Daję ci to za darmo. Nie w swoim imieniu, nie w swojej mocy. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Chodź! Wyobrażacie sobie te słowa skierowane do kogoś, kto ponad 40 lat nie chodził, kto nigdy nie chodził? I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Musiał go aż podnieść. Nie wygląda mi na to, że ten człowiek miał jakąś wielką wiarę, ale miał swój wielki dzień. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nimi do świątyni. I ten tekst uwielbiam, to jest coś niezwykłego. Przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. On chodził w lewo, on chodził w prawo, on nie mógł wierzyć, że może chodzić. On tak się cieszył, miał tyle energii, że pewnie by go wzięli dzisiaj do drużyny siatkówki albo koszykówki, bo zaczął poskakiwać. I chwalił Boga, a cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Ten człowiek miał swój wielki dzień, bo Jezus do niego przyszedł. Posłał do niego swoich przedstawicieli. Jak długo czekał na ten wielki dzień? Ponad 40 lat. Ponad 40 lat. Nie wiem, czy docierały do niego wieści o masowych uzdrowieniach w czasie kampanii ewangelizacyjnych Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy przeżył rozczarowanie, gdy dowiedział się, że Jezusa na ziemi już nie ma. Ale Jezus zostawił swój Kościół, aby Kościół kontynuował dzieło Jezusa Chrystusa. I ten Kościół w osobie Piotra i Jana przyszedł do tego człowieka i dotknął się go. I ten człowiek miał swój wielki dzień. Ale możesz powiedzieć, dobrze, ale przecież znam tak wiele osób, które czekały na swój wielki dzień całe życie i nie doczekały się. Tu pojawia się błąd w rozumowaniu. Co to jest całe życie? Zdefiniujmy to pojęcie. Czy mamy tylko całe życie tu na ziemi, czy otrzymaliśmy od Boga w darze życie wieczne? Masz jedno życie, czy dwa życia? Całe życie tu i jakieś potem bliżej nieokreślone życie? Czy masz już tylko jedno życie i to jest życie wieczne? I ono jest twoim udziałem. Jeśli masz Syna Bożego, masz to życie. Jeśli uwierzyłeś w Chrystusa, masz to życie. Jest taki tekst w Biblii, który niezmiennie porusza moje serce. I on mówi, choć odnosi się też do pierwszego przyjścia Chrystusa, mówi przede wszystkim o Jego drugim przyjściu i o dniu zmartwychwstania. To jest Księga Izajasza, rozdział 35. Ten tekst niezmiennie niesie nadzieję wielu, wielu osobom, które zrozumiały, że mają tylko jedno życie i to jest życie wieczne. Księga Izajasza, rozdział 35, werset 5. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie, rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny wruczaje. I werset 10. I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. To jest dzień Twojego i mojego zmartwychwstania. To jest dzień, który będzie wielkim dniem. Wielkim dniem. Wielkim dniem. Wielkim dniem. Pamiętam, jak kiedyś głosiłem na ten temat. Pan przez mgnienie oka dał mi taki obraz. Obraz takiej bezkresnej przestrzeni. I tak przez dosłownie ułamek oka, tak jakby pokazał mi niezliczone rzesze ludzi, którzy tak jak ten chromy w świątyni po raz pierwszy w życiu albo po bardzo długim czasie podskakują, klaszczą w dłonie, słyszą, mówią, widzą, bo nastał wielki dzień zmartwychwstania. Bo groby się otworzyły na głos Syna Bożego i umarli, którzy umarli w Chrystusie, powstali do życia wiecznego. Jakiś to będzie wielki dzień, to będzie niezwykły dzień. Spójrzmy na tego człowieka, który chodził po świątyni i podskakiwał i poruszył serca tak wielu ludzi. A wtedy będzie największy dzień ze wszystkich. Wtedy nie tylko jeden człowiek, nie tylko 100, nie tylko 1000, ale wszyscy, którzy zaufali Chrystusowi, będą mieli swój wielki dzień. I to jest nadzieja, jaką niesiemy temu światu. To jest nadzieja zmartwychwstania. Nicky Gamble bardzo dobrze zobrazował tę zasadę. Bo często zastanawiamy się, dlaczego tak wielu musi czekać aż do dnia zmartwychwstania. I dlaczego ktoś czeka dłużej tu na ziemi, ktoś krócej na ten swój dzień. I on użył takiego przykładu, który bardzo do mnie przemówił, może już go słyszeliście. Powiedział, że ze wszystkimi uzdrowieniami, ze wszystkimi uwolnieniami, tym nadprzyrodzonym działaniem Bożym, z jakim się tu spotykamy, ze wszystkimi znakami i cudami jest tak, jak z gorącym dniem wczesną wiosną. Nagle jest upał na początku kwietnia. Nie powinno być upału, bo jest wczesna wiosna. To jest pogoda z lata. I ona nie trwa cały czas. Potem wraca typowo wiosenna pogoda, wczesnowiosenna pogoda. Ale ten dzień, ten upalny dzień jest zapowiedzią tego, że lato się zbliża. Że lato się zbliża. I to wszystko, co Bóg czyni pośród nas, wszystkie Jego uzdrowienia, w które wierzymy całym sercem i o które się modlimy, wszystko to, co Bóg czyni, wszystkie uwolnienia, wszelkie przejawy Jego mocy są z innego świata. Tak nie do końca pasują do naszego świata. Ale one są zapowiedzią. One są zapowiedzią, tak jak Duch Święty w nas jest gwarancją naszego zbawienia, zapowiedzią pełnego zbawienia. Tak samo te znaki, te wszystkie znaki, którymi Bóg nas obdarza i wierzę, że i dzisiaj będzie obdarzał i przez całe nasze życie będzie obdarzał i że wielu z nas dzisiaj będzie miało swój wielki dzień i doczekamy się tu na ziemi nie jednego wielkiego dnia. Ale to wszystko jest dopiero zapowiedź tego największego, najcudowniejszego dnia, dnia zmartwychwstania. I Kościół ma prawdziwą moc w przesłaniu, jakie głosi, gdy głosi przesłanie zmartwychwstania. W Dziejach Apostolskich to właśnie przesłanie było głoszone. Było głoszone przesłanie zmartwychwstania. Ostatnio dużo zastanawiałem się nad tym, ponownie się zastanawiałem nad tym, dlaczego Jezus spóźnił się na uzdrowienie Łazarza. To był już sam koniec Jego służby. I to jest chyba jedyny przypadek w całej służbie Jezusa, gdy On świadomie nie podjął żadnego działania, by kogoś uzdrowić. Wręcz przeciwnie, zrobił coś zupełnie innego. Zaczekał dodatkowe 2 dni. Ale potem przyszedł i go wskrzesił. Powiem wam, do jakiego wniosku doszedłem. Może On wam też pomoże odnaleźć się w meandrach życia. Nie wykluczam, że Jezus zrobił to, aby pokazać nam, że choć czasami z wyższych względów, które mu są znane, może spóźnić się z naszym uzdrowieniem, ale nigdy, przenigdy nie spóźni się z naszym zmartwychwstaniem. I to jest miejsce, do którego wszyscy zmierzamy. I to jest ten dzień, ten ostateczny dzień. To jest ta nadzieja, która wyróżnia nas spośród tego świata. To jest ta nadzieja, która płonie w sercach najuboższych, złogich w Indiach. To jest nadzieja, która płonie w sercach trędowatych, w różnych obozach dla trędowatych, którzy tak straszliwie cierpią, ale wielbią Pana. To jest ta nadzieja, która płonie w sercach chrześcijan, spędzających całe lata w więzieniu. To jest ta nadzieja, która płonęła w sercu Szczepana, który, gdy był kamienowany i uderzały w niego kamienie, zobaczył niebo otwarte Jezusa stojącego po prawicy Bożej. To jest wielka nadzieja. Wielka nadzieja. Nikt lepiej jej nie wyraził jak Jezus. Jam jest zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w zmartwychwstanie? Czy wierzysz, że ten dzień będzie twoim udziałem? Czy wierzysz w to? W różnych sytuacjach, w różny sposób próbujemy siebie pocieszać, ale w sytuacji ostatecznej, w sytuacji śmierci bliskiej osoby, ja nie znajduję słów żadnej pociechy poza jednym słowem. I może wasze doświadczenia są inne, ale ja widzę, że działa tylko jedno słowo. Jedno słowo działa. Jedno słowo jest w stanie zanieść pocieszenie komuś, kto stracił bliską osobę. I to słowo brzmi niebo. To słowo brzmi niebo. Pamiętam, jak służyłem jeszcze w Warszawie, prowadziłem taki nieduży zbór ewangeliczny. To nie był zbór w kościele zielonoświątkowym. Paręnaście lat temu. Zwykła niedziela, nieduży zbór. I nagle przyszła cała masa ludzi. Nie wiedziałem skąd. Właściwie stan liczebny nam się podwoił na tą niedzielę. Przyszli zapłakani, przyszli zrozpaczeni. To był początek roku, bo mała dziewczynka, 6-letnia dziewczynka w Wigilię Bożego Narodzenia, już po Wigilii, gdy rodzice byli w domu, w holu, ona była w łazience, przygotowała sobie kąpiel, była już taka rozgarnięta. I nagle mama otworzyła drzwi i zobaczyła, że ta dziewczynka po prostu unosi się w wodzie. Zaczadziła się, była pielęgniarką, wiedziała, czy to grozi, zawieźli ją do szpitala, ona była nieprzytomna. Przez cały ten czas była nieprzytomna. I ci ludzie jakimś zrządzeniem opatrzności znaleźli nasz kościół, mały kościół, i nagle się tam pojawili. I błagali nas, mówili, módlcie się za nas. Pamiętam, jak podeszła do mnie babcia tej dziewczynki, ateistka z krwi i kości. Podeszła do mnie zapłakana i mówi, niech się Pan o nią modli. Powiem wam, nigdy o nikogo się tak nie modliłem jak wtedy. Poszedłem na internet, znalazłem wszystkie możliwe łańcuchy modlitwy na świecie, gdzie tylko mogłem, wysyłałem prośby o modlitwy. Otrzymywałem odpowiedzi, będziemy się z tobą modlić, bracie. To była niedziela. W poniedziałek poproszono mnie, żebym poszedł do tej dziewczynki i modlił się o nią. I gdy wszedłem na ten oddział, to było takie trochę surrealistyczne przeżycie. Tam w tym pomieszczeniu było kilkoro dzieci, które walczyło o życie, między innymi ta dziewczynka, 6-letnia. Przy wejściu był program w telewizji, turniej 4 skoczni leciał. Bo dla mnie to był, do tej pory nie mogę się z tego otrząsnąć wszystkiego. Ta dziewczynka wyglądała jak śpiąca królewna. Miała misia koło swojej głowy i spała, wyglądała pięknie. Chwyciłem ją za rękę, ta ręka była ciepła. I modliłem się jak nigdy, żeby Bóg coś zrobił. W końcu musiałem odejść ze złamanym sercem, nic się nie działo. Nigdy nie zapomnę, jak jej mama podeszła do niej. Pamiętajcie, ta dziewczynka była w śpiączce. Podeszła do niej, poprawiła jej włosy. Pogłaskała ją. Tak jakby matka, która przychodzi do dziecka, które już śpi, żeby jeszcze tam coś poprawić. I potem w czwartek rano zadzwonił telefon, że rodzice zgodzili się, wysłuchawszy opinii lekarzy, zgodzili się na odłączenie dziewczynki od aparatury, bo został stwierdzony zgon. Zapadłem się w głęboką depresję. Nie mogłem tego zrozumieć. Po prostu nie mogłem tego zrozumieć. Do dziś nie do końca jestem w stanie to zrozumieć. Boże, o co tu chodzi? Ci ludzie przychodzą do naszego kościoła. Babcia ateistka, ojciec niewierzący przychodzą, proszą, błagają o modlitwę. A ty nic nie robisz. I wtedy moja kochana żona powiedziała, Maciek, też była przygnębiona. To był chyba najtrudniejszy dzień w mojej służbie. I powiedziała, wiesz co, my musimy coś z tym zrobić. My nie możemy tak po prostu zostać z tym. Musimy coś z tym zrobić. Musimy coś z tym zrobić. Musimy coś zrobić. I zaczęliśmy szukać na internecie pocieszenia. Jedyne, jakie znajdowaliśmy, to było pocieszenie o niebie. I podjęliśmy decyzję, że najbliższą niedzielę przygotujemy takie pożegnalne nabożeństwo dla Basi. Tak miała na imię ta dziewczynka. Całe nabożeństwo temu poświęcimy. Zaprosimy tę mamę, zaprosimy tę rodzinę. Przygotowaliśmy wiersze, przygotowaliśmy najróżniejsze rzeczy. Przygotowałem kazanie na ten temat. Najtrudniejsze kazanie, jakie kiedykolwiek głosiłem. przez łzy je mówiłem. Mówiłem o rękach, które nas ranią, a potem leczą. I mówiłem o tym, jak trudno jest nam to zrozumieć, że te same ręce, które nas ranią, mają nas potem uleczyć. I jak teraz tym rękom, które nas zraniły, że one nas uleczą. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Ale ta mama mówiła później, że to było dla niej prawdziwe pożegnanie z Basią. To wlało nadzieję do jej serca. Ta kobieta chodzi do zboru. Potem urodziło jej się jeszcze jedno dziecko. Ufa Jezusowi. A Basia jest w niebie. Bo niebo jest realnym miejscem. I dzień zmartwychwstania nastanie. I w to wierzymy. I to jest cel naszego życia. Tam zmierzamy. Tego przede wszystkim wyczekujemy. A nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. A gdy zginął szwagier mojej żony, był duchownym Kościoła Zielonoświątkowego, starszym zboru w Bielsku Białej. My byliśmy wtedy w Warszawie. I otrzymałem telefon, że on zginął. Zostawił żonę i trójkę dzieci. Pojechaliśmy tam, żeby im jakoś pomóc, jakoś ich wesprzeć. Potem Pan nas tak poprowadził, że zamieszkaliśmy blisko nich, żeby być blisko. To jest długa historia, nie mam czasu, żeby ją całą opowiadać. Ale niedługo po tej śmierci wiele czasu spędzałem z tymi dziećmi. 5, 10 i 12 lat. Czekali na tatę i w sobotę rano się obudzili z informacją, że taty już nie będzie. I pamiętam, jak starszym rozmawiałem ze starszymi i no, Pan niesamowicie prowadził, tak jakbym wiedział, czytał w ich myślach i mówię, wam jest ciężko zrozumieć, jak to jest, że wasz tata teraz się raduje w niebie, a wy tutaj tak cierpicie. Tak. I co wtedy odpowiesz? A Duch Święty poddał mi słowo, dla Boga 1000 lat jest jak jeden dzień. A jeden dzień jest jak 1000 lat. 1000 lat jak jeden dzień. I przeliczyłem im to matematycznie i powiedziałem, słuchajcie, życie człowieka według tej miary, według miary nieba, życie człowieka na ziemi z perspektywy nieba trwa, 70-letnie życie człowieka trwa 1 godzina i 40 minut. Za 70 lat wy prawdopodobnie wszyscy będziecie ze swoim tatą w niebie. On tam na was czeka i dla niego to jest tylko 1 godzina 40 minut. Jak myślicie, czy skoro wie, że wy będziecie tam za 1 godzina i 40 minut, to może się cieszyć na was, na wasz przyjazd, trochę się odprężyć i czekać? Pokiwali głowami, nie mieli więcej pytań. Nigdy z ich ust nie pojawiło się żadne słowo skargi. Ale potem ta mała dziewczynka, Ola, 5-letnia, nagle powiedziała takie słowa. Nie pamiętam głosu swojego taty. Pomyślałem sobie, Panie, ona powiedziała coś bardzo ważnego. I znowu Bóg pomógł. I spytałem ją, boisz się, że gdy pójdziesz do nieba, to tam będzie tak dużo ludzi, że ty nie spoznasz swojego taty. Ona pokiwała głową. Odpowiedziałem jej z wielką radością, bo to jest nasza nadzieja, bo to jest nasze życie, bo to jest nasza wiara, bo w to wierzymy, bo dlatego zaufaliśmy Jezusowi, bo On dlatego przyszedł z innego świata do tego. I powiedziałem jej, słuchaj, w ogóle się o to nie martw, bo gdy przyjdziesz do nieba, to Jezus i Twój Tata wybiegną Ci na spotkanie i uściskają Cię. I nigdy nie zapomnę tego promiennego uśmiechu, jaki rozlał się po jej twarzy. Nie miała już pytań. Jest dzisiaj wesołą, zwariowaną nastolatką. Bo niebo jest czymś realnym. Niebo jest czymś realnym. To jest nasz prawdziwy dom. Pewien misjonarz wracał z Afryki. Po długoletnim pobycie na misji. Wiele tam wycierpiał. Wiele wycierpiała jego rodzina. Poniósł wiele osobistych strat. To był początek XX wieku. I na tym samym statku wracał do Stanów Zjednoczonych prezydent Theodore Roosevelt, który był w Afryce na safari. I gdy statek przypłynął do portu w Ameryce, orkiestra, fanfary, tłumy biwatujących ludzi witały powracającego prezydenta Roosevelta z safari w Afryce. Nikt nie witał z honorami tego misjonarza. To zraniło jego serce. Potem w ciszy uklęknął przed Panem i rozmawiał z nim i mówił: Boże, jak to jest? Ja poświęciłem całe swoje życie, moją rodzinę, wszystko, co miałem, by Tobie służyć w Afryce. I nikt mnie tu nie wita. A prezydenta, który był po prostu na safari, witają tłumy. I wtedy Duch Boży przemówił do niego i powiedział: Synu, nie jesteś jeszcze w domu. Czy wierzysz, że niebo jest? Czy wierzysz w niebo? Czy wierzysz w zmartwychwstanie? Czy wierzysz, że będziesz miał swój wielki dzień? Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? I na zakończenie jeszcze tylko jeden tekst z Pisma Świętego, który nie wymaga wielkiego komentarza, ale chcę go przytoczyć. Bo gdy Jan był na wyspie Patmos i to doczesne życie niewiele mu obiecywało, Pan otwarł przed nim niebo i dał mu niezwykłą wizję. Księga Objawienia, rozdział 7, od wersetu 9. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Zbawienie jest u Boga naszego i u baranka. Czy wierzysz w to dzisiaj? Czy wierzysz w to, że twoje zbawienie jest u Boga, który siedzi na tronie? Nie stracił kontroli nad twoim życiem. Nie stracił panowania. Wie o wszystkim i troszczy się o ciebie i kocha ciebie. I od wersetu 13. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. I chciałbym odnieść to do naszego osobistego życia, pomijając kwestie eschatologiczne i różne odcienie eschatologii, o których nie mamy czasu teraz mówić. Ale to są ludzie, którzy przyszli z wielkiego ucisku. Mieli wielki ucisk na ziemi i z tego wielkiego ucisku zrobili jeden wielki krok prosto do nieba, aby tam mieć swój wielki dzień. Niebo jest bliżej, niż nam się wydaje. Zmartwychwstanie jest bliżej, niż nam się wydaje. Przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. I pozwól, że zadam ci pytanie, czy twoje szaty dzisiaj są czyste przed Bogiem? To może brzmieć absurdalnie, tak jak to, że wybielasz szaty we krwi. Ale krew baranka jest cudowna. I choć zwiastowanie Ewangelii dla niektórych jest głupstwem, to jednak dla nas, którzy wierzą, jest mocą Bożą. Czy wybieliłeś swoje szaty we krwi baranka? Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy, w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg. Kiedy to się stanie? Kiedy Bóg otrze ostatecznie wszystkie łzy z naszych oczu? Właśnie wtedy, właśnie tam, w naszym domu, w niebie. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. A w innym tekście czytamy, że nie będzie już śmierci, nie będzie żałoby, nie będzie płaczu, zawodzenia, szlochu, nie będzie mozołu, bólu i cierpienia. Gdzie? Tam, w naszym domu. I to jest nadzieja, jaka nam przyświeca. To jest nadzieja, jaką przyniósł nam Jezus. I to jest nadzieja, jaką niesiemy temu światu. Chciałbym teraz zwrócić się szczególnie być może do tych z nas, którzy nie mają tej pewności, czy ich szaty są czyste przed Bogiem. Czy gdyby dzisiaj stanęli przed Bogiem, Bogiem Wszechmogącym, to dostąpiliby zbawienia i byliby w niebie z Nim. Dzisiaj może być Twój wielki dzień spotkania z Chrystusem. Dzisiaj może być Twój wielki dzień zbawienia. Dzisiaj Twoje szaty mogą stać się czyste. Dzisiaj brzemię grzechu może spaść z Ciebie. Dzisiaj. Nie zwlekaj. Jezus jest tutaj. Nieprzypadkowo się tu znalazłeś. Dzisiaj możesz poprosić o przebaczenie. Dzisiaj możesz otrzymać życie wieczne. Chciałbym, abyśmy teraz skłonili głowy do modlitwy. Zamknijmy oczy. Jeśli odczuwasz w swoim sercu, w swoich myślach, w swoim sumieniu, jakkolwiek nazywasz swoje wnętrze, ale odczuwasz wewnętrznie, że potrzebujesz zbawienia, potrzebujesz przebaczenia, bo nie masz pewności, że dzień zmartwychwstania będzie Twoim udziałem. Nie masz pewności, że po śmierci będziesz w niebie. To proszę Cię, abyś teraz w swoim sercu zwrócił się do Boga i poprosił Go o dar zbawienia, o życie wieczne, o przebaczenie. Jeśli są wśród nas takie osoby, gdy mamy głowy pochylone i oczy zamknięte, chciałbym modlić się razem z Wami. Chciałbym Was błogosławić. Jeśli dzisiaj teraz prosisz Boga o zbawienie, o życie wieczne, podnieś rękę do góry na znak, że to czynisz. Dziękuję za tę rękę, za drugą, trzecią, czwartą. Czy jest jeszcze ktoś? Widziałem już 5, 6 rąk. Czy jest jeszcze ktoś? 7. Wiele osób podejmuje dzisiaj tę decyzję. To jest Twój wielki dzień. Wielki dzień Twojego zbawienia. Czy jeszcze ktoś? Czy jeszcze ktoś dzisiaj chce powiedzieć Jezusowi tak? Dziękuję za tę dłoń. Dziękuję za tę dłoń. Nie musimy się śpieszyć. I za tę dłoń dziękuję. Czy wiecie, zwracam się do tych, którzy podnieśli już ręce, a wszyscy inni mogą dołączyć. Czy wiecie, że podejmując tę decyzję, zapewniliście sobie udział w zmartwychwstaniu? Zapewniliście sobie wejście do nieba. Wasze grzechy zostały przebaczone i oczyszczone. Chciałbym, abyśmy teraz powstali. A te osoby, które podniosły ręce, które powiedziały: Panie, dzisiaj przyjmuję zbawienie. Bardzo bym Was prosił, abyście podeszli tutaj do przodu na chwilę. Chciałbym jeszcze tylko krótko razem z Wami się pomodlić. Podejdźcie tutaj do przodu do mnie, abym mógł się z Wami pomodlić, pobłogosławić Was. Podejdźcie, proszę. Te osoby, które podniosły rękę, nie wstydźcie się. Nie wstydźcie się. Jezus nie wstydził się, gdy umierał za Was na krzyżu. Przyznał się do Was. Podejdźcie tutaj. Podejdźcie wszyscy. Podejdźcie tu doń. Niech to będzie takie przypieczętowanie Waszej decyzji. Tak, nie wstydzę się Jezusa. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za te osoby. Dziękujemy Ci za ich decyzję. Za ich odwagę. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, Jezu. Panie, dla takich chwil warto żyć. Dla takich chwil warto Tobie służyć. Halleluja, Panie. Panie, chwała Ci, Jezu. Panie, my błogosławimy te osoby. My dziękujemy Ci za nie. Panie, my prosimy Cię, aby Twój Duch wypełnił je. Panie, My dziękujemy Ci, że poprzez swojego ducha Ty zradzasz ich do nowego życia. Ty dajesz im życie wieczne. Niech obecność Chrystusa wypełni ich serca. Niech brzemię grzechów spadnie z nich. Niech zostaną uwolnieni z tych pęt, którymi byli spętani. Niech zawsze przyświeca im nadzieja. Chwała Ci, Jezu. Błogosławimy ich w imieniu Jezusa Chrystusa. Prowadź ich, Panie, w swoim duchu. Halleluja. Amen. Amen. Możecie wrócić na swoje miejsca i dziękuję. Dziękuję, że podjęliście tę decyzję. Niech Pan was błogosławi. Halleluja. A teraz chciałbym się zwrócić jeszcze do tych, którzy nie domagają pośród nas, którzy są chorzy, którzy może czekają już długo na swój wielki dzień. Tak jak powiedziałem, nie ma żadnych biblijnych przeciwwskazań, żeby ten dzień nie nastał dzisiaj. Jeśli pragniesz dzisiaj przyjść do Jezusa, jeśli odczuwasz przynaglenie w swoim sercu, w swoim duchu, jeżeli coś mówi tobie, wyjdź do przodu, to jest twój dzień, dzisiaj Jezus chce się z tobą spotkać, to nie zmarnuj tej szansy. Nie zlekceważ tego przynaglenia. Wyjdź tutaj do przodu z prośbą o uzdrowienie. Wiem, że już o to modliliśmy się, ale możesz wyjść ponownie. Może jeszcze nie wychodziłeś. Wyjdź, będziemy tu razem z braćmi modlić się o ciebie. Wyjdź do przodu. Niezależnie od tego, czy to jest coś dużego, czy coś małego, to dla Boga nie ma znaczenia. Wyjdź do przodu. Będziemy się modlić o twoje uzdrowienie, bo dzisiaj może być twój wielki dzień. Dzisiaj. Dlaczego nie dzisiaj? Dlaczego dzisiaj Jezus nie miałby zaskoczyć Cię swoją łaską i miłością? Wychodźcie do przodu. Będziemy się o Was modlić w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie mamy srebra, nie mamy złota, sami z siebie nie mamy jakiejś wielkiej mocy, nie jesteśmy jakimiś uzdrowicielami, ale będziemy się modlić za Was w imieniu Jezusa. Ja chciałbym poprosić braci pastorów i małżonki pastorów, byśmy podchodzili tutaj i modlili się o tych, którzy wyszli ufając, że to będzie ich wielki dzień. Podchodźmy. Podchodźmy i módlmy się, wyszło sporo osób. Wkładajmy na nich swoje ręce i módlmy się o nich. Módlmy się o nich z wiarą w imieniu Jezusa Chrystusa.
Ciebie znać. Wskazała w krzyżu.
Jezus.
Jezus, najmilsze imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami. Słowo żywo, święty Bóg, święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany, składził grzech. Ciebie wielbimy, Panie.
Alleluja. Chwała Ci.
Jesteś lekarzem naszym. Lekarzem naszych ciał i dusz. Nikt tak jak Ty nie zna nas, Panie. Ty wszystko o nas wiesz. Nic nie jest skryte przed Tobą, święty Bóg, halleluja. Ciebie wielbimy. Nie mamy. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy. Jedyny Ojca Syn umiłowany, zgładził grzech baranek na wieki.
Teraz na zakończenie jeszcze chciałem do wszystkich z Was, do siebie skierować, jak wierzę, takie zapytanie, wezwanie, jak wierzę, od Ducha Świętego. I chciałbym, żebyśmy dobrze się nad tym zastanowili, zanim tę decyzję podejmiemy. A chciałbym, abyśmy albo podjęli tę decyzję po raz pierwszy, albo ją odnowili, ugruntowali w sobie. Ale abyśmy poprzez... abyśmy dzisiaj, teraz podjęli następującą decyzję, że będziemy żyli nadzieją zmartwychwstania. Będziemy tę nadzieję zmartwychwstania głosili temu światu i nie będziemy dzielić naszego życia na dwie części, ale będziemy wyznawać, że mamy jedno życie, życie w Chrystusie, życie wieczne. Będziemy Mu bezgranicznie ufać i będziemy wyczekiwać dnia zmartwychwstania i żyć dla tego dnia i głosić ten dzień całemu światu. Niezależnie od tego, co po drodze nas spotka. Jeżeli w swoim sercu odczuwasz, że chciałbyś złożyć przed Panem, nie przed nami, ale przed Panem taką deklarację. Tak, chcę żyć zmartwychwstaniem. Chcę Go wyczekiwać i chcę głosić zmartwychwstanie i tę niezłomną nadzieję całemu światu. Nawet jeśli ten świat to jest moje najbliższe otoczenie, to podnieś teraz rękę do góry. Wiele rąk jest w górze. Wiele rąk jest w górze. Dzięki Ci, Panie, za te ręce. Panie, dzięki Ci za te ręce. O, Panie, prowadź nas. Prowadź nas, Panie, na ten świat, który tak bardzo, tak desperacko potrzebuje nadziei zmartwychwstania. Niech widzi tę nadzieję w nas. Niech widzi ją w naszych słowach, w naszym przesłaniu, w naszym życiu, w naszych relacjach, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach. Niech ten świat to widzi. Niech ten świat tego zapragnie. Niech nasz kraj tego zapragnie. My chcemy się temu poświęcić i chcemy żyć dla Ciebie i głosić zmartwychwstanie, które jest darem od Ciebie. Amen.